Witam Państwa, kłania się Wiesław Śmiech. Proszę Państwa, muszę Państwu powiedzieć, że podnieca mnie relacjonowanie, komentowanie tego, czytanie, komentowanie tego artykułu, tego wywiadu, dlatego że pan profesor podkłada się tutaj tak w tak haniebny czasami sposób, że to przechodzi ludzkie pojęcie, a no w końcu ja nie jestem jakimś geniuszem, nie jestem jakimś tytanem intelektu. Ja po prostu jestem człowiekiem, który coś tam wie, ale to coś tam to jest, to no powiedzmy sobie, ja jestem Wiesławem Pilchem, zwykłym inżynierem, nawet nie magistrem, zatopionym gdzieś tam na wsi mazowieckiej, nie żadnym obywatelem świata i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli ja mogę polemizować z panem profesorem Toshi Yoshihiro, który jest ekspertem amerykańskiego think tanku CSBA i tam od dziesiątków lat wykładowcą na amerykańskich uczelniach, wojskowych zresztą, no to i jestem w stanie wykazać, że ten pan łże jak pies albo w najlepszym wypadku mija się z prawdą, albo prawdę traktuje po japońsku, no to oznacza, że nie jest ze mną tak zupełnie źle. Więc podnieca mnie to wszystko i naprawdę, naprawdę bardzo się cieszę z tego, że mam okazję Państwu to relacjonować. Czwarta część od razu na początku jest potężny kop pana profesora w moim kierunku, w kierunku mojej wiedzy. Pytanie, ale naprzód pytanie. Jak Stany Zjednoczone i sojusznicy mogą powstrzymać Chiny przed eskalacją ich dominacji? Pytanie tego biednego polskiego ćwoczka. Odpowiedź. Posłużę się przykładem Morza Południowochińskiego, gdzie Chińczycy zbudowali ogromne sztuczne wyspy. Proszę Państwa, ja miałem przyjemność, naprawdę miałem przyjemność relacjonowaństwu to w latach, nie pamiętam kiedy to było, 14, 15, coś koło tego chyba. A to wszystko, co się wówczas wokół tego działo, jak Chińczycy budowali te wyspy, jakie one były wielkości, etc., etc. Ja oczywiście nie do końca pamiętam wymiary tych wysp, ale to bardzo łatwo sprawdzić. Po pierwsze, że jest ich 7. To po pierwsze. Po drugie, ich ogrom mnie poraża po prostu. Już wtedy mnie porażał, a teraz to już w ogóle jestem, leżę i kwiczę jak pies pluto pod stołem. Otóż, ten ogrom jest tak wielki, tych wysp, że największa z nich, na której mieści się jeden pas startowy, króciutki, bo chyba z 600 metrów, więc i on wystaje w ogóle z jednej i z drugiej strony w ocean, w morze, ale sama wyspa, powiedzmy sobie, że ona, no, skoro pas ma 600 metrów, to i wyspa ma 600 metrów, nie? Ale w najszerszym miejscu to ona ma ze 200 i to jest największa wyspa, ta sztuczna wyspa, która została tam zbudowana. Więc jeśli pan, szanowny pan profesor Japończyk, mówi, że Chińczycy zbudowali ogromne sztuczne wyspy, no to ja pozostawiam państwu do oceny jego prawdomówność. I jedziemy dalej. Cytuję pana profesora. Chiny oczywiście mogą potencjalnie jeszcze bardziej zmilitaryzować wyspy. A, no więc właśnie, militaryzować. Więc proszę mi odpowiedzieć na pytanie, co można postawić, ile silosów z bronią jądrową, oczywiście jądrową, można postawić na wysepce, która ma 300, 400, 500 metrów długości i szerokości. Co można postawić? Nic nie można postawić. Można wsadzić tam 100, 150, 200 żołnierzy, bo tylu rzeczywistości jest. A można postawić jakąś tam baterię. Na tej jednej wyspie jest ten jeden pas startowy. No i ile tam może być tych samolotów? Naście. No bo przecież muszą mieć hangary jeszcze przecież, prawda? No, a ludzie też muszą funkcjonować. Znaczy, wojskowi, chociażby wojskowi. A całe zaopatrzenie, no kurczę, no. Spróbujcie Państwo sobie wyobrazić wyspę 600 na 200 i ona ma być zmilitaryzowana. No spróbujcie sobie wyobrazić to. No to jak sobie wyobrazicie to? To dobrze. No więc zmilitaryzowani wyspy Chińczycy. No jak cholera. Cytuję dalej. Mogą zastraszyć lokalnych rywalów, nie rywalów, tylko rywali, w tym Filipiny. I tutaj pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak mogą zastraszyć tych rywalów, biedny polski ćwoku, rywalów. A otóż na terenie Filipin, jeszcze przed zmianą rządu, nie pamiętam, to było w 16 roku, czy chyba takiego, zainstalowali Amerykanie pięć baz lotniczych, na których mogą stacjonować setki samolotów. A na tej jednej wysepce, gdzie jest jeden pas startowy, może ich, no niech będzie 20. Jest różnica? Myślę, że jak cholera, ale to wiecie Państwo, no ja w końcu... A to mówi pan profesor, mogą zastraszyć lokalnych rywalów, w tym Filipiny. Cytuję dalej. Mogą przejąć więcej spornych terytoriów, rozbudować swoją potęgę na terytoriach, nad którym już przejęli kontrolę, takie jak Scarborough Shoal, czyli Rafa Scarborough. Rafa Scarborough, tam została zbudowana wyspa, no więc dlaczego mieli jakoś szczególnie przejąć kontrolę? Nie rozumiem. Mogą też proklamować strefę identyfikacji obrony powietrznej na Morzu Północnochińskim. Mogą, tylko że na razie jeszcze tego nie zrobili i żałuję, że tego nie zrobili. Znaczy, ta strefa identyfikacji ochrony powietrznej to jest sprawa kolejna. Proszę pamiętać o tym, że ja mówiłem o tym, że poprzednia strefa identyfikacji powietrznej nad Morzem Wschodniochińskim, jeśli dobrze sobie przypominam, została ustanowiona i wtedy była awantura jak na cztery fajerki. I w ogóle nikt tego nie przestrzega, ale jest. Ta strefa jest. Oczywiście od razu Amerykanie, jak tylko Chińczycy ustanowili strefę identyfikacji obrony powietrznej nad Morzem Wschodniochińskim, natychmiast następnego dnia przelecieli tam samolot. I oczywiście nic się nie stało. I latają do tej pory. A nie tylko Amerykanie, ale inni. Ale to jest jakby kolejna sprawa. Znaczy, mogą programować strefę identyfikacji, ale dlaczego oni tego nie robią? No pan profesor mówi o tym, że mogą. No, wie pan, panie profesorze, ja mógłbym być młody i piękny, ale niestety, cholera, nie jestem. Mógłbym być. Jakbym się bardzo postarał, to może i tak. Mógłbym być na przykład bogaty. No ale jestem biedny. Ale mógłbym być. No właśnie, to słowo mogę jest kluczowe. I teraz stwierdzam dalej. Chociaż ważne i konieczne są bezpośrednie relacje, takie jak podtrzymywanie przez USA swobód nawigacyjnych czy regularna obecność patroli na Morzu Północnochińskim, jednak są one niewystarczające. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że pan profesor nie, na co pan profesor nie zwrócił uwagi. Otóż mianowicie na to, iż Morze Południowochińskie jest uważane przez Chińczyków za ich, znaczy niecałe oczywiście, że niecałe, za ich morze terytorialne. No i co? Ale dlaczego pan profesor o tym nie powiedział? I dlaczego powiedział, że mówi o swobodzie nawigacji, której nikt nie kwestionuje? A dlaczego mówi o regularnej obecności patrolach USA, US Navy na Morzu Południowochińskim, podczas gdy nie ma regularnych rejsów po Zatoce Meksykańskiej, chińskich oczywiście, czy w okolicach Kalifornii, zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Dlaczego nie wspominam, że mogłoby to być? No i jakby to ewentualnie zostało odebrane? No, bo Amerykanie mogą więcej. Dobrze. Możemy zademonstrować swobodę korzystania z mórz. Tak? No to może jednak właśnie chińskie okręty na wschodnim Pacyfiku przy wybrzeżach Stanów Zjednoczonych. A dlaczego by nie? Skoro, a to w dodatku, tam gdzie nie 200 mil od brzegu, tylko 12 mil od brzegu, tak jak to robią okręty amerykańskie na Morzu Południowym Chińskim. A dlaczego by nie? No właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tak nie można było zrobić. Żeby Chińczycy nie mogli tego zrobić. Nie mogli zrobić tego samego, co robią Amerykanie w tej chwili. A, no ale pan, szanowny pan profesor, o tym nie mówi. Mówi natomiast, możemy zademonstrować swobodę korzystania z mórz. Na wszelki wypadek nie mówi o swobodzie korzystania przez Chińczyków z mórz, z morza, ze wschodniego obszaru Pacyfiku, niedaleko Kalifornii. I teraz dalej. Działania te nie będą nakładać na Chiny wystarczających kosztów, by powstrzymać Pekin przed realizacją jego celu. Stany Zjednoczone i sojusznicy muszą przyjąć kompleksową, zintegrowaną strategię obejmującą wszystkie instrumenty władzy krajowej, aby skutecznie reagować na asertywność Chin na Morzu Południowochińskim. Czyli o co chodzi? Trzeba przydusić chińskie władze tak, żeby one pod wpływem Amerykanów, Wietnamczyków, Amerykanów, może inaczej, Amerykanów i ich satelitów w Azji Wschodniej oraz Hindusów i Angolii, bo angolska Navy również się pojawiła na Morzu Południowym Chińskim, aby pod wpływem tej obecności Chiny, jak powiedziałem, przyjęły aby sojusznicy, Stany Zjednoczone i sojusznicy przyjęli kompleksową, zintegrowaną strategię obejmującą wszystkie elementy, instrumenty władzy krajowej, czyli chińskiej, aby skutecznie reagować na asertywność Chin na Morzu Południowochińskim. Czyli wszyscy zainteresowani, wszystko jedno, czy im się chce, czy nie chce, czy powinni, znaczy może inaczej, czy powinni być zainteresowani, czy nie, no bo dlaczego Angole mają być zainteresowani Morzem Południowochińskim, dlaczego Hindusi mają być zainteresowani Morzem Południowochińskim, dlaczego Amerykanie mają być zainteresowani Morzem Południowochińskim, dlaczego, możecie mi Państwo odpowiedzieć, dlaczego mają być zainteresowani, bo ja rozumiem, że Japończycy mogą być zainteresowani, ale te poprzednie, to niby dlaczego? Ja rozumiem, że Wietnamczycy mogą być zainteresowani, że Filipińczycy mogą być zainteresowani, że Malajowie mogą być zainteresowani, ale Amerykanie? Hindusi? Europejczycy? Brytole? Aniby? Z jakiej racji? To jeśli Brytole są zainteresowani Morzem Południowochińskim, to dlaczego Chińczycy nie mogą być zainteresowani Północnym Atlantykiem? Można wiedzieć? Albo kanałem La Manche? Przez Anglików nazywanym angielskim? Można wiedzieć? No właśnie. Nie ma tej zasady. Nie. To co robią biali, to, co my robimy, to jest właściwe. To, co Chinole robią. Mili Państwo, no niestety już minęło 14 minut. Myślę, że Państwo już nie mają ochoty słuchać więcej. Będą kolejne odcinki. Dziękuję za obecność przy wysłuchaniu tego odcinka. Postaram się, nie wiem czy mi wyjdzie, ale będę się starał, żeby to jakoś skracać, ale ja staram się pokazać Państwu słabe punkty myślenia pana profesora Yoshihiro, tak? Yoshihiro, tak, pana profesora Yoshihiro. Myślę, że ten biedny Polak, który prowadzi ten, znaczy, który zadawał te pytania, jest przez pana profesora traktowany w właściwy sposób, tak jak przeze mnie. Natomiast chciałbym, żebyście państwo właściwie oceniali odpowiedzi pana profesora Jasińskiego, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Ale sposób, w jaki on to mówi, jest jakby kompendium wiedzy na temat relacji Stanów Zjednoczonych z Chinami, widzianych japońskimi oczyma. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.